Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie witamy panią Marię Kowal. Pani Mario, jest pani z nami?
Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Szczęść Boże. Pani Mario, jak zawsze chciałabym poprosić o takie główne tematy, które zostały zawarte w miesięczniku Wychowawca. Ten miesięcznik towarzyszy nam przez cały rok, ten, który dobiega już końca. Pani Mario, czy coś się zmieniło w tym dzisiejszym numerze, czyli takim listopadowym, aktualnym, dzisiejszym w tym znaczeniu, że dziś mam go przed sobą i chciałabym z panią porozmawiać, może zachęcić kogoś do prenumerowania czy do spojrzenia nawet na numery, które już zostały zamknięte, które już zostały wydane. Pani Mario, dzisiaj współpraca szkoła-dom. Co to znaczy? Czy już skończyliśmy cnoty? Czy już skończyliśmy?
Ja bym powiedziała tak, że i skończyliśmy, i nie skończyliśmy. Tych o cnotach, które tutaj z państwem razem w radiu prezentujemy, trwał w zeszłym roku szkolnym aż do wakacji. Teraz mamy przerwę na takie tematy związane z różnymi zakresami działań wychowawczych. I rzeczywiście w listopadzie zajmujemy się współpracą między nauczycielami a rodzicami, a z kolei w grudniu będziemy mówić o rodzinie. Natomiast i do końca tego roku szkolnego, czyli do wakacji, będziemy mieć takie właśnie punktowe tematy z różnych dziedzin. Natomiast chcemy wrócić do tematu.
Pani Mario, czyli tak. Ja rozumiem, że u was nie ma roku kalendarzowego wychowawcy, tylko rok szkolny.
Tak, pracujemy rokiem szkolnym. Pracujemy okiem szkolnym, żeby to była taka logiczna całość, więc chcemy wrócić do cyklu o cnotach, powiedzieć o nowych cnotach, przypomnieć te, które już w zeszłym roku pokazywaliśmy i to będzie następny rok szkolny, czyli od września przyszłego roku przez następny rok. Natomiast teraz przed nami właśnie takie punktowe tematy, które są gorące, które są zawsze aktualne i współpraca między szkołą a domem to jest zawsze temat bardzo gorący, ale też muszę przyznać, że jeden z moich ulubionych. Ja bardzo lubię współpracować ze szkołą jako rodzic i bardzo lubię jako nauczyciel mieć rodziców, którzy chcą współpracować. To jest wspaniała sprawa.
Ja przypomnę, że pani Maria Kowal jest mamą takiej gromadki, chyba już takich dorastających dzieci. Dlatego
to znaczy, z której strony popatrzysz. Tak, ale rzeczywiście dzieci rosną, więc ta współpraca też przez lata w różnych placówkach jest również moim udziałem. Także to jest też tak jak zawsze, w każdym numerze u nas piszą doświadczone osoby, to nie jest teoretyczna wiedza, to jest zawsze praktyka. Oczywiście wsparta na teorii, która jest potrzebna, natomiast u nas zawsze piszą praktycy i dzielą się swoim doświadczeniem, tym co można zmienić na lepsze w tych miejscach, gdzie jesteśmy.
Pani Agnieszka Suszko, koordynator do spraw kształcenia specjalnego w Montessori. Tak. Ciekawe, co takiego szczególnego pani Agnieszka Suszko zauważyła w tym numerze, pani Mario?
Pani Agnieszka Suszko też jest mamą kilkorga dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi. I ja bym z tego artykułu o współpracy pani Agnieszki wyciągnęła jedną rzecz, która rzeczywiście jest bardzo wymagająca. To znaczy w momencie, kiedy to nauczyciel czy wychowawca zauważa jakiś deficyt u dziecka, tak, widzi jakiś kłopot, którego rodzice wcześniej nie zauważyli, to rzeczywiście jest to sprawa bardzo delikatna i bardzo taka wymagająca dla nauczyciela, żeby przekazać tak swoje obserwacje rodzicom, żeby oni nie poczuli się tym zaatakowani, że nie zauważyli czegoś nie dopełnili, tylko żeby ta troska realna nauczyciela spotkała się właśnie z takim dobrym przyjęciem u rodziców, to trzeba stworzyć dobrą atmosferę takiego spotkania. Natomiast państwo, którzy uczą, na pewno mają to doświadczenie. Ja pamiętam z doświadczeń mojej mamy, która była też nauczycielką, jak mówiła, że właśnie zobaczyła, że dziecko ma po prostu bardzo dużego zeza, tak? I to było dziecko w pierwszej klasie. Zasadniczo już te rzeczy powinny być jakoś tam lekarsko prawda, tutaj zaopiekowane. I właśnie miała taką rozmowę, było jej trudno, ale też trzeba pamiętać, że takie sprawy właśnie my też czasami od strony medycznej wyglądają inaczej niż od naszej, czyli mówi się, że jeszcze warto poczekać, ale na przykład nauczyciel widzi, że już nie ma co czekać, ponieważ ten deficyt czy taka sprawa przeszkadza dziecku w rozwoju. Więc myślę, że z tego artykułu ta ważna rzecz, czyli jeśli my widzimy jako nauczyciele coś, co sprawia dziecku kłopot, coś, co jest realnym problemem, czy w relacjach między dziećmi, czy w funkcjonowaniu dziecku, nie bójmy się tego, że no możemy też czasami być potraktowani, no tak właśnie nieżyczliwie, ale ku dobru dziecka. Ta współpraca zawsze ma zakładać dobrą wolę obydwu stron, czyli nauczycieli, rodziców, do tego, aby dziecko się lepiej rozwijało. To jest
czyli,
bardzo ważne.
Czyli współpraca ze szkołą, nie tylko na wywiadówkach, nie tylko podczas imprez czy jakichś uroczystości szkolnych, ale również wtedy, kiedy nauczyciel coś widzi, coś dostrzega i z rodzicami może to przedyskutować, żeby nie bać się z jednej i z drugiej strony kontaktów z nauczyciel-wychowawca.
Oczywiście.
Szkoła, dom.
Tak, tak, to znaczy ja w ogóle zachęcam Państwa do takiej współpracy w codzienności. To, o czym Pani powiedziała, wywiadówki, tak naprawdę mnóstwo rzeczy takich technicznych możemy przekazać przez Librus, tak, czy przez Wulkan, przez dzienniki elektroniczne, czyli ten kontakt osobisty nauczyciela z rodzicem może rzeczywiście sprowadzić się do opowieści o moim dziecku, tak, o moim dziecku, który w domu przeżywa pewne rzeczy i o moim uczniu, którego ja widzę w szkole. To spotkanie właśnie tych dwóch ważnych stron, rodziny i nauczyciela, naprawdę będzie przynosiło wspaniałe rezultaty, tylko żebyśmy mieli takie dobre nastawienie, że chodzi nam o to dobro, nie chodzi o to, żeby jedna strona zarzucała drugiej coś, a druga pierwszej, bo oczywiście zawsze tam, gdzie są ludzie, będą sprawy, które można sobie zarzucić nawzajem, ale żeby słuchać się uważnie i patrzeć ku dobru dziecka, żeby to dziecko się dobrze rozwijało. Taką przestrzenią właśnie takiego dialogu może być coś, co niektóre szkoły prowadzą, to się nazywa tutoring rodzinny, czyli tutor, czyli jeden z nauczycieli, który jest tylko przygotowany, rozmawia w szkole co 2-3 tygodnie z dzieckiem, nie tylko patrzy, jak postępy jego idą te naukowe, a potem spotyka się najlepiej z obydwojgiem rodziców, bo wiadomo, tata i mama są równie ważni w tym procesie wychowawczym i mówi, co zaobserwował, nie tylko jakie dziecko miało wyniki w nauce, ale właśnie co się działo z relacją z rówieśnikami, co dziecko mówiło, jak się czuje w szkole, a z kolei rodzice mogą powiedzieć, co widzą w domu, tak? Czy dziecko ma problemy takie związane z nauką, czy na przykład kłopot z koncentracją i wtedy, kiedy się spotkają te dwie drogi i zobaczymy, co dziecko w tym momencie przeżywa, co jest trudne, możemy wypracować jakąś wspólną drogę, tak? Takich z najprostszych rzeczy, tak? Jeśli dziecko jest mało skoncentrowane, nie wiem, odchodzi od stolika, nawet taki przedszkolak, czy nawet te pierwsze klasy szkoły podstawowej, to okazuje się, że prawdopodobnie w domu dziecko od stołu, od obiadu czy od lekcji tak samo odchodzi, więc może być pierwsza taka drobna uwaga. W tym miesiącu pracujemy nad tym, żeby Jasiu zjadł obiad naraz, tak? I odszedł tylko raz w ciągu odrabiania lekcji od stołu, tak? I tutaj, a w szkole też to trenujemy i przypominamy sobie nawzajem, że teraz mam takie wyzwanie i Jasiu, ty trenujesz nieodchodzenie od stołu, tak? To są drobne rzeczy, ale od takich drobnych rzeczy, właśnie tych nawyków, a potem cnót, my wychodzimy, bo kiedy Jasiu już będzie skoncentrowany, będzie umiał siedzieć przy stole, to on zrobi to zadanie, bo też będzie umiał się skupić na dłużej.
Pani Mario, a pani Beata Nadolna mówi o duchowym dobru dziecka, o tym, żeby dążyć do tego duchowego dobra dziecka. Czy to rzeczywiście w szkole też można nad tym jeszcze pracować?
Ale oczywiście. I to jest tak, jak wiemy bardzo dobrze, że najbardziej pociągają przykłady, więc to, że ja jestem, nie wiem, nauczycielem biologii, to nie znaczy, że ja tylko uczę biologii, czy uczę dzieci właśnie patrzenia na piękno przyrody, ale też swoją postawą, tym, co mówię o innych rzeczach, pokazuję pewną wskazówkę, tak? Przecież można zwrócić uwagę, że tak jak my się sami modlimy w domu, to można powiedzieć, słuchajcie, tak? Ci, którzy, prawda, tutaj też mamy różne klasy, ale można sobie pomóc przy nauce, prawda? Prosząc anioła stróża tutaj o natchnienie, tak? Można powiedzieć, że tą pracę domową ofiaruję Tobie, Panie Boże, żeby Ci się Tobie podobało i wtedy też ten wymiar zwykłej pracy codziennej zyskuje to nadprzyrodzone spojrzenie. To jest ważne, tak? To jest ważne i nie bójmy się tego, szczególnie, że w naszych szkołach, chwała Bogu, wiszą dalej krzyże, więc też ta obecność duchowa po prostu jest zaznaczona w przestrzeni. Warto o tym mówić. Tam, gdzie możemy się pomodlić z uczniami przed lekcją, czy dziękczynnie po, zróbmy tak. Nie wszędzie to się da, ale przecież też my możemy sami się za uczniów modlić w momencie, kiedy otwieramy dziennik, prawda? Sami te wskazówki pani Beaty Dolnej dla siebie wykorzystujmy, a potem jeśli zobaczymy, że jest taka przestrzeń, to możemy ją dalej pokazywać. Też ucząc w szkole wiemy, z jakich rodzin mamy dzieci, więc jeśli wiemy, że to są rodziny, gdzie wiara jest ważna, albo w sumie jest obecna, to podczas tych spotkań z rodzicami mówmy, tak, że my się modlimy za naszych uczniów i państwo niech się modlą za nas, nauczycieli, żeby ta nauka rzeczywiście miała taki wymiar również nadprzyrodzony, bo pamiętamy, że nie uczymy czegoś, czyli nie uczymy biologii, fizyki, matematyki, tylko uczymy kogoś, uczymy dziecko, a jeśli uczymy dziecko, to uczymy całego człowieka, tak? Mamy dotrzeć do jego rozumu, do jego uczuć, do jego ducha również, tak? Czyli rozmawiamy o całym człowieku, nie pani, tylko o matematyce. Tak,
pani Mario, tutaj wejdę w słowo. Ostatnio z takim małym chłopcem, pierwszoklasistą, chyba to była, tak, pierwsza klasa, rozmawiałam i pierwsze, co powiedział, to mówi, a w klasie było malowanie i po malowaniu nikt krzyża nie powiesił. Naprawdę byłam zdziwiona, czyli dziecko zauważyło ten, jeżeli w domu jest coś, nawet jeżeli w domu nie ma takiego rozwoju, takiej wartości duchowej, to jednak są rzeczy, które dzieci zauważają. Wydaje nam się, że to jest niewidoczne, a jednak dzieci dostrzegają, czyli to było dla niego coś ważnego.
Tak, jak to jest, pozwalam sobie na uśmiech, bo dzieci wszystko widzą. Ci, którzy mają szczególnie małe dzieci, wiedzą, że dzieci są bardzo bystre i naprawdę nam się wydaje, że to tak nie widać różnych rzeczy, one wszystko świetnie widzą, więc to, że nie został powieszony krzyż, to na pewno zostało zauważone, tak jak pani redaktor mówi.
Pani, dla mnie jeszcze jedną mam taką prośbę. Ten tutoring rodzinny, ja nie do końca rozumiem, na czym on polega. To znaczy, nauczyciel jest jeszcze inny nauczyciel, który jest obok wychowawcy?
To można rozwiązać w zależności od tego, jakie szkoła ma zasoby kadrowe i jak szkoła chce to zrobić. Bo tutorem może być wychowawca, z tym, że raczej zaleca się, żeby jedna osoba, jeden nauczyciel nie miał pod opieki 30 uczniów, tylko nie wiem, 15, więc można spokojnie takie współwychowawstwo albo właśnie tą opiekę tutorską zapewnić wśród innych nauczycieli. Halo?
Tak, jestem.
Właśnie, bo coś jakieś słyszę, pikanie. Mam nadzieję, że państwo nie.
I wówczas
ten tutor spotyka się 2 do 3 razy w semestrze z rodzicami, najlepiej jednym i drugim razem, i wtedy pokazuje swoje obserwacje dotyczące ucznia. Czyli odchodzimy od wywiadówek, gdzie się mówi, prawda, że Jasiu robi tamto, a Małgosia nie robi tego, ponieważ zasadniczo powinni być zainteresowani rodzice Jasiem, a Małgosi Małgosią, a nie cała grupa ma wysłuchiwać, prawda, historii jakichś liderów albo właśnie w tą drugą stronę liderów klasowych, tylko my schodzimy na taki poziom osobistego spotkania.
Czyli pani redaktor, czy tak. ten tutoring rodzinny w szkołach, on już dawno funkcjonuje? Czy to są tylko wyjątkowe szkoły, które prowadzą taki tutoring? Jak to wygląda?
Tutoring w Polsce tego typu, tutoring rodzinny, bo też możemy mówić o tutoringu takim właśnie, o takim coachowym, czyli mamy taki naukowy tutoring, czyli mamy, nie wiem, młodego człowieka na studiach czy w liceum i on ma właśnie swojego przewodnika, nauczyciela. Natomiast ten tutoring rodzinny jest prowadzony w Polsce, odkąd jest model wprowadzony edukacji spersonalizowanej, czyli to będzie rok 2004 w Warszawa, a Kraków, Wrocław, Poznań to jest 2008, czyli to będzie też już 15 lat, także mniej więcej od 15 do 20 lat możemy mówić o tutoringu rodzinnym w Polsce. On się rozwija, ponieważ on rzeczywiście działa. Ta forma współpracy, czyli odejście od regularnych zebrań na rzecz krótkich spotkań z rodzicami, na tyle długich, na ile jest potrzeba po obydwu stron, ale on po prostu przynosi efekty. Po pierwsze, się lepiej poznajemy, znamy ten kontekst rodzinny, tak? Wiemy, że dziecko przychodzi do szkoły nie tylko z plecakiem książek, ale z plecakiem uczuć, przeżyć, trudnych rzeczy, wspaniałych rzeczy. Dobrze chociaż troszeczkę wiedzieć, co się dzieje w tym małym człowieku, czy w tym większym, żeby móc z nim lepiej pracować.
Pani redaktor, audycja Porady Pedagoga Psychologa w Radiu Maryja zawsze jest taka dwutorowa. Przedstawię gość, który jest zaproszony, przedstawia tak temat, chyba czasami tylko taką namiastkę tematu, bo trudno mówić o czymś bardzo poważnym czy ważnym w ciągu 15 minut i zapraszamy słuchaczy. I chciałabym teraz zaprosić słuchaczy do naszej rozmowy. Tak, i jak będą pytania, to spróbujemy odpowiedzieć.
Oczywiście.
Przypominam, gościem audycji Porady Pedagoga Psychologa jest pani Maria Kowal, redaktor naczelny miesięcznika Wychowawca. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer 536 600 200. Telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66. Kanadę i USA bardzo serdecznie pozdrawiamy. Może podam, jeżeli komuś uda się zadzwonić do nas, kierunkowy 011 48 56. Pani Mario, miesięcznik mamy telefon. Spróbujemy najpierw odebrać telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Joanna Zycja z Częstochowskiej.
Witamy Pani Anno.
Ja chciałam zapytać, ponieważ przeczytałam kiedyś takie słowa księdza Marka Dziewieckiego, pedagoga, psychologa, przepraszam, który po prostu powiedział, iż mamy tutaj w szkołach często niedojrzałe, w sensie dzieci, takim dlatego, że po prostu są niedojrzali rodzice. I mam takie pytanie w związku z tym, czy to szkoła, czy raczej właśnie duszpasterstwo mogłoby wyjść z pomocą rodzicom, którzy potrzebują właśnie tak poszerzyć swoją świadomość na temat tego, jak właśnie zajmować się dziećmi, chociażby w kontekście takim szkolnym, czyli nauki, jak pomagać dziecku, kiedy, do jakiego momentu pomagać, jak pomagać, żeby nie być nadopiekuńczym. Chciałabym posłuchać właśnie odpowiedzi pani. Dziękuję bardzo.
Pani Joanno, bardzo dziękujemy. Pytanie bardzo konkretne, pani redaktor.
Tak, bardzo konkretne i myślę, że to, co wspomniała słuchaczka, jedno i drugie, znaczy każda droga, która pomaga stawać się rodzicom lepszymi rodzicami i w każdej branży, kiedy możemy być lepsi, trzeba to robić, czyli zarówno szkoła może pomóc rodzicom w rozwijaniu kompetencji, parafia, wszystkie te miejsca, do których rodzice zostaną zaproszeni. Szkoły mają budżet taki związany właśnie ze szkoleniami też dla rodziców w ramach spotkań tych właśnie cyklicznych, czyli wywiadówek, mogą takie szkolenia prowadzić. Jeśli rodzice widzą potrzebę w swoim środowisku, żeby szkolenie o konkretnym, czy wykład o konkretnym temacie, czy warsztaty został przeprowadzony, trzeba zgłosić to albo przez Radę Rodziców, albo bezpośrednio do dyrektora szkoły, żeby w najbliższym czasie, albo żeby zaplanowano na przyszły rok, cykl szkolny. W szkole, w której pracowałam, regularnie były takie wykłady związane z właśnie, czy z nauką, czy z zagrożeniami, z profilaktyką. Tych tematów jest bardzo wiele. Są też dobre miejsca, które szkolą, które przyjeżdżają ze swoimi pracownikami i z warsztatami znakomitymi. Trzeba po prostu zwrócić się do dyrekcji, czy do swojego księdza probowcza, czy do duszpasterstwa rodzin, że widzimy taką potrzebę i prosimy o pomoc w organizowaniu warsztatów. To jest bardzo wartościowe. Bardzo dziękuję za to pytanie. Bądźmy też aktywni jako rodzice. Jeśli widzimy, że może nie u nas jest ten problem, ale w klasie jest problem właśnie związany z nadopiekuńczością albo właśnie z jakimiś kłopotami relacyjnymi, zgłośmy wychowawcy albo dyrekcji, że widzimy potrzebę takiego a takiego spotkania o tym temacie.
Pani Mario, myślę, że też jeszcze można poszukać literaturę odpowiednią, gdzie pani Joanna i... Ale pomysł jest rzeczywiście bardzo dobry, ten, który pani podała, zgłosić nauczycielom, wychowawcom czy dyrektorowi taką potrzebę. Może okaże się, że w szkole czy w klasie więcej osób potrzebuje podobnej porady, podobnej rady, podobnego wsparcia.
Ja
dziękuję
jestem
bardzo.
Przekonana, że te problemy są bardzo podobne i to, że ktoś jeden ma taką potrzebę, to znaczy, że co najmniej kilku rodziców też będzie miało taką. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy bardzo, różnimy się od siebie, bo każdy jest wyjątkowy, ale te problemy zwykle są bardzo podobne.
Pani Mario, mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, mówi Dorota.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Ja spędziłam 18 lat w Anglii, a od września, od połowy września pracuję w szkołach dwóch. I chciałam powiedzieć właśnie a propos moich przedmówców, że właśnie bardzo dobrym pomysłem jest współpraca, powiedzmy, z wicedyrektorem, z pedagogiem szkolnym, żeby ustalić, jakie tematy poruszymy, takie ogólne, podczas spotkania z rodzicami. I już wybrzmiał taki, że powiedzmy o dyslekcji i zagrożeniach i konsekwencjach dyslekcji niezauważonych. A ja ze swojej strony chciałam dać rodzicom taką propozycję spotkań na temat komunikacji z dzieckiem, na temat uważności. I właśnie ważne jest, żeby monitorować te rzeczy, które się zjawiają, problemy szkolne dzieci, problemy też wychowawcze i w taki łagodny sposób po tych spotkaniach ogólnych, taki jest mój plan, moje marzenie, później już na spotkaniach indywidualnych z rodzicami te tematy bardziej takie osobiste tych dzieci omawiać już face to face w gabinecie. Także myślę, że to powinno przynieść jakieś dobre owoce.
Pani Doroto, bardzo dziękujemy. Czyli pani Mario, mamy potwierdzenie tego, co pani powiedziała i pani Joanna tutaj słusznie zauważyła, że jest jakaś potrzeba i wtedy trzeba szukać odpowiedzi i trzeba szukać pomocy, a najlepiej jak najbliżej.
Tak, ja też myślę, że jeśli chodzi o szukanie pomocy, to też właśnie my jako rodzice bądźmy tacy uważni i też sami proponujmy, jeśli znamy jakiegoś świetnego specjalistę, może sami jesteśmy tym specjalistą, zaproponujmy, że może właśnie ta fundacja, bo jest sprawdzona, albo taka osoba bardzo jest dobrze mówi, jest tutaj profesjonalnie przygotowana, żeby inne osoby z innymi poglądami, z innym podejściem, nie wiem, do patrzenia na rodzinę, a nawet na samodzielność i na naukę, żeby nie byli pierwsi. Czyli my bądźmy aktywni, nie czekajmy tylko na to, co szkoła, dyrekcja, rada paracjalna nam zaproponuje. Wychodźmy ze swoją inicjatywą. Można znaleźć czy na stronie wychowawcy, czy w naszych numerach wiele miejsc do polecenia właśnie z konkretnymi warsztatami, czy z osobami, które mówią o tym temacie. To już był wspomniany ksiądz Dziewiecki. Ksiądz Dziewiecki jest częstym gościem wielu konferencji. Można zaprosić też do siebie do szkoły, u siebie zrobić takie szkolenie czy konferencje i zaprosić osoby, które naprawdę są fachowcami i właśnie w tej perspektywie, tej antropologii chrześcijańskiej pokażą to, co jest ważne.
Antropologia chrześcijańska. No właśnie, żeby też na to zwracać uwagę. Owszem, takie porady dotyczące rozwoju dziecka, ale też tej antropologii chrześcijańskiej. Pani Mario, mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Patrycja z Łodzi. Ja mam takie pytanie. W internecie znalazłam coś takiego, nie umiem powiedzieć, platforma, portal, coś tam takiego. Nazywa się to All About Parenting. I oni tam polecają takie bezpłatne webinary dotyczące wychowania dzieci. Ja słuchałam dwóch bardzo nieufnie i tak, no taka trochę najeżona, ale wydaje mi się, że to jest wartościowe. Czy pani zna tą przestrzeń, czy to jest wiarygodne, czy można mieć do nich zaufanie, czy to jest jakieś podejrzane. Oni tam potem proponują sprzedaż kursów, gdzie są te webinary, ale jednak sami dają takie bezpłatne i tam jest dużo dobrych, wydaje mi się, wskazówek, ale nie wiem, czy można temu zaufać.
Dziękujemy pani Patrycjo.
Bóg zapłać.
Pani Mario, ja nie znam
Ja muszę powiedzieć, że też nie znam, ale chętnie się zapoznam, natomiast myślę, że mamy bardzo dobrą sytuację, jeśli chodzi o nasze rozeznanie tego, co ktoś mówi do nas. Mamy swój rozum i mamy jeszcze Ducha Świętego, który nam powie, czy to, co oglądamy, prawda, jest wartościowe. Jeśli pani z tego skorzystała, jeśli widzi, że to jest rozsądne, to rzeczywiście sprawdza się z pani doświadczenie, to myślę, że trzeba korzystać. Szczególnie, że wiemy, że też nawet w przekazie osób, które powiedzmy poglądowo są od nas daleko, to takie rady dotyczące wychowania też można coś z tego wyłuskać dobrego. To jest tak, że dobrzy rodzice troszczący się o swoje dzieci mimo swoich własnych wad mogą przekazać również innym wartościowe rzeczy. Więc no, też opierajmy się na swoim rozumie, na swojej ocenie, a ja chętnie się zapoznam i może w przyszłym miesiącu powiem, czy znalazłam coś ciekawego na tej stronie.
Pani Mario, też jest istotne, że w takich różnych czy portalach, czy na stronach, czy tych programach, które są różne opinie i można, to zawsze mi się bardzo podobało, można poczytać te opinie, można zobaczyć, czasami są jakieś konkretne, czasami nie i wtedy też widzimy, bo ludzie się odnoszą do tego w bardzo taki osobisty sposób, tak? Więc tak. Możemy zobaczyć, czy podobne są spojrzenia na to, czy ktoś mówi coś nie tak, ale dziękuję, że pani podkreśliła ten nasz rozum, intuicję i taką wrażliwość i też chrześcijańską, czy to zaszkodzi, czy to jest dobre. I rzeczywiście czasami możemy bardzo dobre porady znaleźć też na takich stronach, gdzie nie zawsze chyba to jest zgodne z naszymi wartościami, czy niekoniecznie.
To znaczy, tak jak wspomniałam, też trzeba patrzeć o jakiej przestrzeni autor pisze, bo jeśli pisze o sposobach nauki, sposobach komunikacji, to są takie rzeczy ogólnoludzkie, tak? To znaczy one będą działały, ponieważ tak działamy jako ludzie. A jeśli ktoś wchodzi już właśnie w sprawy ducha, czy w sprawy tej motywacji, to już może być inaczej, tak? My do motywacji tej zwykłej, przyrodzonej, czyli prawda, dziecko, uczysz się, bo zdobędziesz wiedzę i w związku z tym będziesz się mógł rozwijać, pójdziesz na świetne studia na przykład, tak, albo do świetnej pracy. Natomiast my jako chrześcijanie zawsze do tego warto dołożyć tego ducha, czyli tak, rozwijasz się, bo Pan Bóg dał ci życie po pierwsze, po drugie dał ci możliwości, takie talenty i my staramy się je wykorzystać w pełni, żebyśmy się stali takimi ludźmi, o jakimi On chce, żebyśmy byli, tak? Czyli do tych treści, które my znajdziemy w internecie, które będą merytorycznie bardzo dobre, zawsze możemy dać ten komentarz do naszych dzieci i dla siebie samych, że tak, że to jest ważne, to jest rozum, rozwój ciała, rozwój, prawda, rozumu, ale jest też dusza, jest duch i o tym nie wolno zapominać.
Czyli jak szukamy czegoś, to też spoglądajmy na przestrzeń, w jakiej autorzy poruszają się. Pani Mario, czy jeszcze coś takiego ciekawego? Ja oprócz tego, że te tematy takie zasadnicze zostały poruszone wychowawcy, widzę dzisiaj artykuł Syn dwóch matek. Bardzo ciekawy ten artykuł był i myślę, że zachęcając osoby do zapoznania się z artykułami, które zostały wydrukowane w miesięczniku Wychowawca, ten temat wydaje mi się też bardzo ciekawy, szczególnie teraz, kiedy tak zwracamy uwagę na macierzyństwo, na to, żeby dbać o dzieci, żeby te dzieci kochać, tak, żeby te dzieci dbać o dzieci, żeby troszczyć się o rozwój dzieci.
To jest bardzo przejmująca historia jednego z dzieci Zamojszczyzny, pisana w takiej osobistej relacji właśnie osoby z rodziny. Bardzo polecam ten artykuł, ale też z tego właśnie listopadowego numeru ja bardzo polecam. Jest świetny scenariusz już dla starszej młodzieży dotyczący depresji pani Renaty Chrzanowskiej tutaj z zespołu szkół elektrycznych w Krakowie, która jest też adiunktem w Katedrze Katechetyki Wydziału Teologicznego naszego Uniwersytetu tutaj Papieskiego. Jest bardzo dobre przedstawienie, które młodzież prezentowała na jednym z przeglądów. Jeśli Państwo mają starszą młodzież i szukają wartościowego tekstu, który pokazuje właśnie ten temat depresji, zmagania się z tą chorobą. Bardzo, bardzo polecam. Również scenariusz Życie człowieka jest drogą dla młodszych dzieci, tutaj w kontekście właśnie Dnia Zadusznego, Dnia Wszystkich Świętych i listopada, gdzie wspominamy właśnie naszych drogich zmarłych.
I na tym akcencie, Pani tak. Mario, zakończmy dzisiejszą audycję. Dziękuję Pani bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.